Ludzie i pieniądze.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry, a ze mną w studiu Radia Gdańsk dr Katarzyna Osiecka-Brzeska z Katedry Zrównoważonych Procesów Rynkowych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przemysław Kitowski, Uniwersytet Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Bogusław Wieczorek, Olivia Center. Dzień dobry, panie
Bogusławie. Dzień dobry.
Mamy matury, czas bardzo intensywny dla wielu z maturzystów, abiturientów, ale mam pytanie do państwa, skoro to jest audycja Ludzie i Pieniądze, czy matury mają znaczenie w kontekście przyszłych zarobków? Może pani doktor.
Czy mają znaczenie? Moim zdaniem mają znaczenie dosyć spore. Chociażby dlatego, że matury dalej otwierają nam drogę, żeby wybrać sobie studia, ale też mają znaczenie na przyszłość, bo jeżeli nie trafimy w studia, stwierdzimy po zakończeniu na przykład studiów, że nie podoba nam się ten zawód, nie nadajemy się do niego, to możemy wybrać inne studia, możemy wybrać studia podyplomowe, możemy zmieniać naszą karierę tyle razy, ile będziemy chcieli i dokształcać się dalej.
Tak, ja tutaj... Kiedy spojrzymy na takie stare przysłowia, to kiedyś było takie przysłowie: nie matura, lecz chęć szczera.
Zrobi z ciebie oficera.
Tak, natomiast odpowiedź była: mimo starań, mimo chęci, prawda? I tu sobie państwo możecie sami dodać. Problem jest troszeczkę inny, jeżeli chodzi o to, czy matura nam coś daje, bo daje. Ale matura nie jest takim jakby przypustką, która jest gwarantem. Każdy z nas ma pewne swoje umiejętności, pewne swoje doświadczenia i tutaj z punktu widzenia oczywiście pracownika matura może dać pewien wejście, chociażby na studia podyplomowe, czy na przykład żeby rozwijać się dalej. Aczkolwiek z punktu widzenia pracodawcy, dla nas, kiedy ludzie do mnie przychodzili i zatrudnialiśmy ich, to nie było to najważniejsze. Najważniejsze były umiejętności, to, co ci ludzie potrafili. I to nie jest zawsze tożsame, ponieważ znam wielu bardzo dobrych specjalistów, dyrektorów, którzy nie mają matury, zarabiają bardzo dobre pieniądze i są bardzo poważani na rynku. Aczkolwiek, jeżeli ktoś zda maturę, czyli ten egzamin dojrzałości, to już jest też u niego, tak z punktu widzenia psychologii, coś, że okej, udało mi się coś osiągnąć, jest bardziej dowartościowany i być może pozwoli mu to na bardziej rozwinięcie się, czy to właśnie na studiach, czy to w ogóle samego siebie. Więc uważam, że matura jest bardzo ważna, ale trzeba z tego, jak się już się mu zda, mądrze skorzystać.
Mówił Przemysław Kitowski, a teraz pan Bogusław Wieczorek, Olivia Center. Panie Bogusławie, pańskie zdanie w tej sprawie?
Ująłbym to w ten sposób, że matura nie jest ani gwarancją, ani warunkiem dobrych zarobków. Jest końcem jakiegoś etapu kształcenia i dla wielu początkiem kolejnego etapu, czyli właśnie to, o czym mówił Przemysław, czyli wejście na te uczelnie wyższe. Tutaj w tym miejscu mogę pewną tajemnicę zdradzić wszystkim tegorocznym maturzystom i przyszłym maturzystom, że to nie jest ani najcięższy egzamin, który jest przed wami, ani nie będziecie go pamiętać i być może aż tak wiele od niego nie zależy.
Znaczy, będą pamiętać.
No właśnie, nie wiem. Przed wejściem tutaj do studia chwilę rozmawialiśmy i ja powiem szczerze, ja swojej aż tak dobrze nie pamiętam. Pamiętam dużo lepiej kilka egzaminów ze studiów wyższych, które przeczołgały mnie, że tak powiem, w jakiejś mojej karierze naukowej. To jest na pewno wielkie wydarzenie i także emocjonalne, i rodzinne, i społeczne. No przecież wszyscy o tym mówimy, dzisiaj o tym mówimy, prawda? Więc każdy, kto tę maturę pisze, trochę żyje w takim otoczeniu i słyszy o tym, że to jest bardzo ważne. Ja nie mówię, że jest nieważne, natomiast jeszcze wiele ważnych na pewno egzaminów przed maturzystami. A co potem? No później właśnie liczą się kompetencje. Pracodawcy, którzy poszukują pracowników na rynku pracy, coraz rzadziej pytają o dyplom ukończenia konkretnego kierunku. No oczywiście są konkretne kierunki, gdzie to jest wymagane. prawo, medycyna, najprostszy przykład. Natomiast branża IT, myślę, jest takim szczególnym przypadkiem i wartym podkreślenia. Tam nikt nie pyta o dokumenty zaświadczające o tym, że się ukończył jakiś kurs czy szkołę, tylko pyta się o konkretne części kodu, które się napisało i czy się go rozumie, czy jest się w stanie rozwiązać pewne zadania matematyczne, logiczne, informatyczne. Tego wszystkiego można się nauczyć w dowolnie różny sposób, niekoniecznie w szkole, być może nawet najpóźniej w szkole, ponieważ ta branża tak szybko i dynamicznie się rozwija, że system szkolnictwa nie jest w stanie za tym nadążyć. Nie ma się chyba co obrażać na ten stan rzeczy, raczej przyjąć, no i szukać też tego rozwoju, który może zapewnić karierę i w konsekwencji oczekiwane wysokie zarobki również w innych miejscach.
Ja może zachęcę słuchaczy do interakcji z nami. 603-06-0606 to jest numer SMS-owy, pod którym mogą Państwo wyrazić swoje zdanie. My w drugiej części, czyli po godzinie 10.30, spróbujemy odpowiedzieć na to, co Państwo do nas napiszą. Rozmawiamy w tej części audycji Ludzie i Pieniądze o tym, czy matura ma znaczenie w kontekście przyszłych zarobków. No i chciałbym zapytać, czy na przykład nie jest to tak, że osoby, które mają maturę, ale nie poszły na studia, idą do pracy, pokazują, że te maturę zdały, są bardziej preferowane od tych, którzy tej matury jednak nie mają. Tutaj panowie wspominali o tym, że padają pytania o kompetencje, o to, czy potrafią sobie tacy kandydaci do pracy poradzić z pewnymi problemami, ale może jednak dla HR-ów ta podstawa, ta matura, to jest coś bardzo istotnego i warto jednak zdać tę maturę.
Tak, no to pan redaktor trafił tutaj w samo sedno. Ja mogę powiedzieć też akurat z Software House'u chociażby, że taka ścieżka zatrudnienia osoby, w zależności czy to jest ta osoba taka podstawowa, junior, czy jest to już senior, to wygląda tak, że na początku zbiera się CV. I są albo od tego właśnie działy HR, albo zewnętrzne firmy, które są zatrudnione, żeby takie CV zbierać. I na tym pierwszym etapie jakby sprawdza się to, co jest w tym CV. I rzeczywiście bardzo często, no jak jest pracownik, który ma być pracownikiem, jest osoba bez matury, z maturą i z wyższym wykształceniem, na przykład informatycznym, no to z automatu osoba z wyższym wykształceniem informatycznym, prawda, a potem osoba z maturą, no a trzecia osoba, czyli osoba bez matury, jest ustawiana w takim troszeczkę ciągu, bo dużo rzeczy tam się można do CV oczywiście też wpisać, ale tego akurat nie da się oszukać. Następnie, kiedy jest spotkanie z osobą już w firmie, niech to będzie jakiś PM, no to wtedy już sprawdza się umiejętności i wtedy rzeczywiście wychodzi, co kto potrafi. A przy czołowych, takich kluczowych stanowiskach, no potem spotkanie z dyrektorem. I wtedy rzeczywiście zadaje się takie kluczowe pytania, czy ta osoba też odpowiada nie tyle, co potrafi, ale też czy na przykład będzie potrafiła rozmawiać z ludźmi, miała pewne kompetencje, których my szukamy w takiej dłuższej perspektywie. Więc rzeczywiście dla nas liczą się kompetencje, liczą się umiejętności, aczkolwiek na tym pierwszym etapie bez matury, jeżeli ktoś nie jest rozpoznawalny w środowisku, bo to też jest ważne, może mieć problem, żeby po prostu się dalej dostać.
Jeśli mogę właśnie, bo takie pytanie, taką tezę bym postawił, czy ta ścieżka przez ciebie zarysowana to nie jest jednak właściwa dla pierwszego zatrudnienia, a nie dla kolejnych. Znaczy, mówiąc wprost, czy gdybym ci przedstawił CV, w którym byłaby tylko jedna pozycja, że przepracowałem X lat jako programista senior w rozpoznawalnej firmie, to byś mnie zatrudnił, czy pytał mnie raczej, czy zdałem maturę?
Tak, to jest świetne pytanie, dlatego dodałem tam, że jeżeli nie jest rozpoznawalna, prawda? Bo jeżeli ktoś jest rozpoznawalny i wiemy, że to jest dobry specjalista, to nie ma znaczenia, jakie ma wykształcenie, naprawdę.
Pani doktor, doktor Katarzyna Osiecka-Brzeska, pani zdanie, czy bardziej preferowane są osoby, które mają maturę, czy one mają jakiś handicap nad tymi, którzy tej matury nie mają?
Czy ja myślę, że kluczowe jest to, co panowie powiedzieli, że to, jeżeli chodzi o to pierwsze zatrudnienie, kiedy startujemy, co jest chyba najważniejsze dla naszych tegorocznych maturzystów, którzy za chwilę będą się zastanawiali, co mają robić dalej, ale myślę, że trochę też powinniśmy zmienić podejście do samej matury. To dzieciaki teraz od pierwszej klasy liceum, tak, czy do szkoły średniej są straszone, że one muszą podchodzić do matury, że to będzie ten nich najważniejszy egzamin, a nikt ich nie uczy tego, że słuchajcie, podchodząc do matury, będziecie mieli test z tego, czy potraficie sobie radzić ze stresem. Podchodząc do matury ustnej, będziecie ćwiczyć swoje kompetencje z wypowiadania się, które wam się potem przydadzą w sprzedaży, na rozmowie kwalifikacyjnej. To trochę jest ten nasz system, jak tu też panowie wspomnieli, jest troszeczkę przestarzały, że tylko patrzymy na to, czy pamiętasz, co się stało w Antygonie, albo czy zacytujesz pana Tadeusza, a nie patrzymy na te kompetencje, które faktycznie społecznie mogą być potem przydatne.
Na pewno, gdyby na rozmowie kwalifikacyjnej ktoś zacytował pana Tadeusza, to mógłby zrobić wrażenie.
Szczególnie w informatyce.
Na przykład.
Witał się z gąską.
Tak. Ale to takie pytanie, które może być ważne dla osób poszukujących pracy zaraz po maturze, którzy na przykład nie dostali się na studia po maturze, którą zdali bądź nie zdali. Czy dwie osoby zatrudnione na tym samym stanowisku, siedząca twarzą w twarz koło siebie w jednej firmie, jedna ma maturę, druga nie ma matury, czy ich zarobki różnią się, czy mają takie same zarobki?
Jeżeli mogę powiedzieć, to generalnie w takich firmach prywatnych to nie różnią się często, bo to są znowu umiejętności, które mają co zrobić, mają zadania, które mają wykonać, tak? Więc tutaj nie ma takiego jakiejś dysproporcji.
Tu jeżeli mogę dodać, to właśnie jak padło hasło firmy prywatne, musimy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś chciałby zacząć karierę w instytucjach publicznych, to jednak ta matura jest wymagana, więc to też zależy od tego, jaką wyobrażamy sobie ścieżkę naszej kariery.
To jest bardzo słuszna uwaga, bo pamiętajmy o tym, że ścieżki kariery są różne, ale też to, w jaki sposób oceniamy nasze umiejętności, czy naszą, nazwijmy to, wartość społeczną, możemy wyrażać w pieniądzu, ale przecież niekoniecznie. To nie jest jedyny miernik tego, czy człowiek prezentuje sobą jakąś wartość. Jest mnóstwo rzeczy, na które warto zwracać uwagę. No i matura jest takim elementem wieńczącym jednak dość ogólną część kształcenia. Więc dobrze, że one są. Dobrze, że wszyscy znamy tę Antygonę, czytaliśmy Lalkę co najmniej we fragmentach. Mamy o czym rozmawiać, znaczy mamy jakieś wspólne fundamenty. Mamy ostatecznie nawet po tych 20-30 latach wspólne wspomnienia z tej matury. Znaczy jest to coś takiego spajającego, łączącego, taki ważny element społeczny, pokoleniowy, o którym później się często rozmawia w towarzystwie. Jedną z takich dyskusji, która notabene wraca teraz, jak zauważyłem, to jest obowiązkowa matematyka na maturze. No to jest temat, który pamiętam był od zawsze, za i przeciw. Ostatnie argumenty właśnie a propos tej wracającej dyskusji brzmią tak, że właśnie straszymy dzieci tą matematyką i one, nie mamy nauczycieli, którzy dobrze by ją nauczali, więc odpuśćmy to egzaminowanie. Ja osobiście uważam, że to nie jest dobra droga. Znaczy myślmy o tym, jak poprawić ten system kształcenia i jak zachęcić do tego, żeby matematyki się uczyć, która jest ciekawa. Znaczy ja mówię to z perspektywy 20 lat, wtedy uważałem inaczej, ale z perspektywy tych 20 lat muszę powiedzieć, że czekam z niecierpliwością, jak moje dzieci dojdą do takich zadań, które będą dla mnie stanowiły jakieś wyzwanie intelektualne i z chęcią się z nim zmierzę. No ale to mówię z takiej dość wygodnej pozycji oczywiście siedzącego w fotelu i ostatecznie, jeśli nie będę potrafił rozwiązać, to jedynkę dostanie moja córka, a nie ja.
No właśnie, wspomniał pan o matematyce. Ja też uważam, że matma jest świetna. To jest bardzo fajny przedmiot. Warto się go uczyć, ale jednak z matematyki najwięcej osób oblewa tę maturę. No i teraz mam pytanie, może to na koniec tej części, a przypomnę, że mamy numer SMS-owy, pod który państwo mogą do nas pisać, to jest 603-06-06-06. My w drugiej części postaramy się odpowiedzieć na państwa pytania być może, albo skomentować to, co państwo będą pisali do nas. Te przedmioty, które są na maturze, właśnie matematyka obowiązkowa, język polski i język obcy. Czy to jest właśnie to, czego państwo by oczekiwali jako wykładowcy uniwersytetcy, jako przedsiębiorcy? Czy może trzeba by jakoś przemodelować tę maturę, żeby ona bardziej odpowiadała współczesnym czasom i temu, co będzie później absolwent robił w życiu już zawodowym? bądź naukowym.
Ja bym stwierdziła, że te trzy są podstawowymi i one powinny być. Jednak język polski nam pokazuje, jak możemy się wypowiadać, tak? Jak możemy budować naszą wyobraźnię, czytając książki i tak dalej. Matematyka jest nam w codziennym życiu potrzebna. Język angielski teraz jest praktycznie językiem naszym drugim już do komunikacji, więc myślę, że te trzy są takimi podstawowymi. Tylko ja dalej będę się upierać, że mamy gdzieś tam błąd w nauczaniu, bo zamiast, tak jak też już wspomniano, ta nudna matematyka, gdzie tylko rozwiązujemy zadania nie widząc sensu, może by trzeba było pokazać, że jak liczymy sinusy, kosinusy i tak dalej, to one nam się mogą przydać. Potem, jeżeli zostaniesz architektem, to zobacz, tu będziesz musiał te krzywe wszystkie przeliczyć. Sinusoidy tam do obliczania fal ci się przydadzą. A niestety tego chyba brakuje.
Ale myślę, że jak ktoś chce zostać architektem, to już siłą rzeczy interesują go sinusy, kosinusy, tangensy, kotangensy.
Tak, ja tutaj jeszcze tylko mogę dodać, że ja uważam, że niestety byłem w klasie matematyczno-informatycznej, więc uważam, że matematyka jest świetna, ale tak, żebyście się, szczególnie maturzyści, też nie zdziwili, bo większość tej wiedzy, którą macie, no w większości wam się nie przyda, tak, i nie będziecie tego nigdy liczyć. Chodzi o pewną umiejętność logicznego myślenia. Jak pójdziecie na studia, na przykład na uniwersytet jeden, drugi, czy na politechnikę i będziecie mieli na przykład algebrę liniową, to zobaczycie, że wy nic nie wiecie tak naprawdę z tej matematyki. I dopiero mówicie, Boże, to było po przedszkole, a tam było tak ciężko. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy logicznie potrafili myśleć i przerzucić to na inne działania w życiu.
Pan Bogusław Wieczorek, mamy chwilę tylko.
To ja tylko powiem, że ja kończyłem również klasę matematyczno-informatyczną, a ostatecznie poszedłem na prawo i bardzo doceniam tę naukę matematyki, którą miałem. Przede wszystkim ten aspekt logicznego formułowania zdań, bardzo abstrakcyjnego myślenia, to się przydaje nie tylko w architekturze, gwarantuję.
I w tym miejscu zrobimy przerwę, wrócimy do Państwa w audycji Ludzie i Pieniądze po krótkiej przerwie. Tomasz Sosnowski, dzień dobry po krótkiej przerwie. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk ze mną dr Katarzyna Osiecka-Brzeska z Katedry Zrównoważonych Procesów Rynkowych Uniwersytetu Gdańskiego, Przemysław Kitowski, Uniwersytet Merito w Gdańsku i Bogusław Wieczorek, Olivia Center. Prosiłem naszych słuchaczy, żeby pisali SMS-y do nas na nasz numer 603-06-06-06, co sądzą na temat tego, czy matura ma przełożenie na zarobki oraz co w ogóle sądzą o samej maturze. No i pan Bogdan napisał, można by się trochę spodziewać tego, matematyka na poziomie maturalnym tylko dla tych, którzy wybierają zawody techniczne. To oczywiste, dla innych to zmora. Do dziś mi się śni Bogdan. Myślę, że pan Bogdan nie jest odosobniony w tym zdaniu.
Tak, ale jak już wcześniej Bogdan ze studia powiedział, Bogusław, przepraszam, nie Bogdan, powiedział, że no, będąc prawnikiem też mu się to przydało, więc ja tutaj chodzi o nie to, żeby coś zapamiętać, jak się liczy, tylko o samo podejście do rozwiązywania problemów, więc matematyka jako ta królowa nauk akurat bardzo dobrze uczy pewnego sposobu myślenia, rozwiązywania problemów, czy też później dociekania do pewnych rozwiązań.
No i może takie podsumowanie wystarczy nam na temat maturalny. Przejdźmy do zupełnie innego tematu, który dotyczy każdego z nas, bez względu na to, czy ma maturę, czy nie ma matury. Za brak segregacji odpadów ma płacić ich wytwórca, a nie mieszkańcy i spółdzielnie. To jest projekt, który jest w tej chwili na etapie prac i konsultacji. Rząd chce wprowadzić przepisy, które zmuszą producentów opakowań odpadów, żeby ponosili koszty za segregację tych odpadów. Czy Państwa zdaniem to nie jest kolejny element, który spowoduje, że ceny na końcu tej drogi, czyli u konsumenta, wzrosną jednak? Może Pani doktor?
Ja jestem pewna, że te ceny wzrosną dla konsumentów. Trochę będę adwokatem diabła, bo niestety producenci nie są odpowiedzialni za to, gdzie my jako użytkownicy końcowi wyrzucimy pewne opakowania. Z drugiej strony, no my nie zawsze jako konsumenci odpowiadamy za to, ile tych opakowań musimy kupić, tak? Już panu w rozmowie wcześniej podawałam, że jak dzisiaj krem otwierałam, typowo kobiecy produkt, no to on był zapakowany w 3 pudełka i jeszcze folię dookoła, czego ja w ogóle nie potrzebowałam. A więc tutaj na pewno, może inaczej, ja nie jestem zwolennikiem karania, więc te podatki, nowe opłaty jak dla mnie są całkowicie bezużyteczne, bo one, jak już pan redaktor wspomniał, przełożą się na ceny dla konsumentów. Ja bym raczej zachęcała producentów do tego, żeby z tych opakowań rezygnowali.
jeśli mogę, w takiej delikatnej kontrze do pani doktor, bo wydaje mi się, że powiedziała pani przed chwilą właśnie przykład jednak tej odpowiedzialności producenckiej za to, gdzie te opakowania trafiają. To znaczy, jeśli konsument otrzymuje produkt opakowany w trzy różne materiały, trzy różne surowce, szkło, metal, plastik, papier, co jest dość powszechne, to producent ma jednak wpływ na tę decyzję końcową. Znaczy, nie wykorzystując mieszanych surowców do pakowania produktów, może spowodować, że większa część z nich będzie podlegała recyklingowi. Ja temu projektowi kibicuję. Jestem umiarkowanym, eufemistycznie mówiąc, optymistą, jeśli o to chodzi, ponieważ dyskusja dotycząca odpowiedzialności w tym łańcuchu dostaw za odpady trwa co najmniej od 60 lat. Wówczas w Stanach Zjednoczonych była podjęta bardzo szeroka kampania społeczna, właśnie przerzucająca tę odpowiedzialność na konsumentów. No, to był taki początek, wielki boom masowej produkcji produktów konsumpcyjnych wówczas na tamtym rynku. I tam się przesądziło to, jak to obecnie dzisiaj wygląda. To nie musiało tak wyglądać. No, znamy rozwiązania, które działały w inny sposób. No, także w Polsce, tak? No, pamiętam jeszcze skupy butelek, skupy makulatury. To może brzmi śmiesznie z perspektywy czasu, ale to pokazywało pewną inną filozofię produkcji, tak? Znaczy, można było tak skonstruować te łańcuchy dostaw i później gospodarowania odpadami, które pozwalały na, no, przy zachowaniu oczywiście, przy założeniu efektywnej pracy tego, no to możemy oczywiście dyskutować, czy tak to działało, no ale wyobrażam sobie, że mogłoby zostać w sposób efektywny skonstruowany tak, że ten recykling byłby na dużo wyższym poziomie nawet niż dzisiaj.
Tak, jeżeli mogę, to spojrzę na to troszeczkę z innej perspektywy. Tak, prześledźmy sobie te logicznie, dlaczego tak jest. Większość firm, które cokolwiek sprzedają, to nie są firmy charytatywne. To znaczy, ich głównym założeniem jest zarobek. A tak jak tutaj pani doktor wspomniała, dlaczego to było tak zapakowane? Jak myślicie? No, z punktu widzenia marketingowego, żeby to po prostu lepiej sprzedać, żeby ten produkt się sprzedawał, że jakie mamy większe opakowanie, możemy sprzedać go drożej, bo ludzie myślą, że warto, że dobrze wydali pieniądze. Więc są w stanie sobie tu usprawiedliwić, że krem, który wiadomo, chodzi o skład, ale jest, powiedzmy, w opakowaniu, które wygląda na 100 ml, na 500 ml, no to będzie łatwiej coś sobie uświadomić niż jakieś malutkie 20 ml opakowanie, które by na przykład często wystarczyło. No i wtedy, kiedy pójdziemy za tym dalej, no to tutaj to spojrzymy na to, jakie produkty można w co zapakować, no to też, no, można zapakować drożej, albo można zapakować taniej. Można mieć z tym problem z punktu widzenia dystrybucji, z punktu widzenia przechowywania, z punktu widzenia przewozu, a można nie mieć z tym problemu. Więc tutaj znowu pytanie jest z punktu widzenia producenta. Czy moim głównym jakby pomysłem jest, żeby na tym zarobić, czy żeby być po prostu lepszym dla planety. No i tutaj producent w większości ma zarząd, ma jakąś radę nadzorczą, ma te większe akcjonariuszy, przed którymi musi potem zdać swój raport. No i powiedzenie: słuchajcie, no będziemy teraz robić butelki szklane do wody, bo to jest po prostu bardziej ekologiczne i to jest fajne. I ta woda też będzie po prostu lepiej smakować, nie będzie tych plastiku, który się wydziela i jest dużym problemem. No i nagle powie, a ile to będzie kosztować? No i nagle się okazuje, że trzeba postawić nową linię z butelkami szklanymi, że nagle taka butelka szklana będzie kosztować, że nagle ktoś nie zabierze sobie ją na siłownię, bo to jest już nieporęczne, bo nagle się może zbić. No i tutaj jest taki troszeczkę impas. Ja liczę na to, że poprzez pewne działania będziemy my jako ludzie bardziej odpowiedzialni, znaczy my się będziemy uczyć i będzie nam to wchodzić w krew, bo ja też pamiętam mleko, które przywoził mleczarz, które potem się butelki oddawało. Pamiętam butelki, gdzie studiowałem w Danii, gdzie każdą butelkę można było oddać w sklepie, dostać pieniądze i potem te pieniądze po prostu wydać, więc nie opłacało się wyrzucać do śmietnika, po prostu nie opłacało się, bo ja wiecie, jako student, no to nie każdy myślał o ekologii, każdy myślał o tym, żeby mieć troszeczkę więcej tych pieniędzy. Więc myślę, że to po prostu musimy edukować ludzi, rozmawiać z ludźmi, ale też ich nie oszukiwać, bo każdy koszt, który będzie podniesiony w tym procesie, który wywrzemy na producencie, będzie potem przeniesiony po prostu na produkt, czyli na klienta końcowego.
Teraz normy będą podniesione, jeśli chodzi o odpady segregowalne. Ponad 40% będzie konieczność segregacji przez samorządy, przez zakłady utylizacji odpadów, tego, co jest wywożone z naszych mieszkań. I urzędnicy gdańscy apelują, żeby wziąć sobie jednak to do serca, ponieważ jeśli nie osiągniemy tego pułapu, teraz był niższy i Gdańsk akurat osiągał, więc kar nie było, ale urzędnicy gdańscy apelują, że możemy teraz nie sprostać temu zadaniu jednak.
No tak, a koniec końców ten karę ponosimy my jako gdańszczanie, bo z naszych podatków, które tutaj, powiedzmy, no, to bardziej skomplikowany proces, ale powiedzmy z tych pieniędzy, które my wpłacamy, no to możemy mieć lepsze jakieś drogi, przedszkola, szkoły, i jeżeli stracimy głupio pieniądze przez segregację, nie fair segregację, to czegoś z tego nie będzie, no bo tego po prostu nie będziemy w stanie wypełnić.
Ja mogę tylko powiedzieć, że mi osobiście brakuje, jeśli mówimy o takiej gdańskiej rzeczywistości, tej kampanii informacyjnej właśnie językiem korzyści do mieszkańców. Znaczy, co zyskujecie...
Matematyka.
Się kłania. Co zyskujecie dzięki temu, że segregujecie te odpady, tak? Pokazać nawet ten proces. Plastik trafia tu, odpady mokre trafiają tu, mamy biogazownię i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim trzeba opowiadać, pokazywać, że to nie jest wymysł tak zwanej Brukseli, która będzie nas karać, jeśli nie będziecie robić dobrze, no tylko pokazać, jaki sens za tym stoi i że warto.
To nawet chyba warto by pokazać gospodarstwo rolne, w którym te odpady bio trafiają na kompost w takim, no już małym środowisku. Można to pokazać, jaki jest zysk z tego wszystkiego. Pani doktor, a pani zdanie na ten temat? Czy uda nam się osiągnąć te 43% segregacji odpadów?
Uda się, oczywiście, ja wierzę w nas wszystkich, natomiast...
W Gdańszczan pani wierzy.
W Gdańszczan, w Redzian, bo ja z Redy jestem, ja we wszystkich wierzę. Przede wszystkim naszych studentów, oczywiście. Ale to, czego się boję, to jest nasz rosnący nadkonsumpcjonizm, to, że my lubimy mieć dużo, lubimy zmieniać często rzeczy, co też wpływa na te odpady. I powiem wam, panowie, szczerze, że najbardziej lubię innych studentów, kiedy najpierw zaczynamy przedmiot taki bardziej ekologiczny na Wydziale Ekonomii. No i wszyscy są mocno sceptyczni. I potem robimy sobie wycieczkę akurat do Ekodoliny. I przez pierwsze 15 minut studenci obserwują, ile ciężarówek i jak często wjeżdża. Potem przechodzą właśnie przez te wszystkie bioodpady, przez ilość plastiku. Ja powoli widzę, jak im szczęka opada i oni dopiero sobie zdają sprawę, ile tak naprawdę śmieci produkujemy. I potem mi obiecają po tych zajęciach praktycznych, zazwyczaj obiecają mi poprawę. Więc ja w tych moich marzeniach o tym, że uda nam się osiągnąć segregację, bardzo bym chciała, żebyśmy, tak już panowie wcześniej wspomnieliście, żebyśmy bardziej edukowali społeczeństwo, żeby te wycieczki były dla wszystkich, dla mieszkańców, żeby widzieli, ile tak naprawdę tych worków produkujemy.
Ja tutaj jeszcze mogę tylko taki apel i do władz Gdańska, nie tylko Gdańska, ale też do słuchaczy. Szczerze mówiąc, to dzieci są wspaniałe. Dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach uczą się, one starają się, one rozumieją, ale kiedy spojrzą na nas, na dorosłych, a my tego nie stosujemy, to one tracą tą wiarę. Zastanówcie się nad tym.
No, taki bardzo optymistyczny jednak sygnał mówiący o tym, że młode pokolenie jest chyba bardziej świadome od dorosłego. Myślę, że to młode pokolenie, jeśli podejdzie do matury, to będzie jeszcze bardziej świadome. Chociaż może ta wiedza gdzieś potem zanika, może te chęci jakoś zanikają. Ale czy myślą państwo, że gdy ten projekt jednak przejdzie i zostaną wprowadzone te przepisy, czy gdy staną automaty do zwrotu tworzyw sztucznych przy sklepach, w sklepach, może gdzie indziej, bo jeszcze to nie jest określone, to czy to będzie właśnie przerzucenie na producenta tych kosztów, czy to jednak będzie działanie na świadomość konsumenta, że może sobie zarobić, oddając taki plastik, taką butelkę. I wydaje mi się, że to jest taki trochę zamazany obraz, bo mówimy, że producent będzie musiał ponieść koszt, a ten producent wydaje mi się jednak nie straci na tym, zrobi wszystko, żeby jeszcze jednak zarobić.
Ja bym dodał jeszcze jedno ogniwo, o którym często zapominamy, to są te sieci dystrybucyjne, czyli duże sieci handlowe, które przecież stanowią bardzo ważny element tego i wydaje mi się, że bez włączenia tych sieci w cały proces zbierania odpadów do recyklingu, to się po prostu może nie udać, a to jest stosunkowo najprostsze miejsce, gdzie łączy się i dostawa w hurtowych ilościach od strony producenta, i możliwość zbierania już na takim poziomie absolutnie lokalnym tych odpadów. Tak? Znaczy każdy z nas, jak odwiedza sklep codziennie, co trzeci dzień, raz w tygodniu, myślę, że to spokojnie może wejść w nawyk, że zabiera ze sobą te kilka pustych plastikowych butelek, szklanych butelek i tak dalej. Czy to wpłynie na koszt całościowy? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że ten koszt, w zależności od produktu, o którym mówimy, znaczy jeśli mówimy o tych absolutnie najtańszych produktach, gdzie koszt opakowania jest niemal równy kosztowi tego produktu, który jest w środku, no to faktycznie, no to każde podniesienie nawet o kilka groszy na produkcie będzie odczuwalne. Natomiast myślę, że w większości przypadków raczej nie.
Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Rozmawiamy o producencie, o konsumencie, a nie widzimy chyba sedna problemu, czyli centrum dystrybucji, sklepu, marketu, o którym nie rozmawiamy, że miałby ponieść koszty tego recyklingu. Zupełnie. A to tam kumuluje się właśnie cały ten problem.
Powiedziałbym, że szapoba dla lobbystów ze strony sieci handlowych, że o tym nie rozmawiamy. To mi zwróciło uwagę na jeszcze jedno. Zwróćcie państwo uwagę na to, że sklepy są zobowiązane na przykład do zbierania takich odpadów jak baterie zużyte. W każdym sklepie teoretycznie powinny być one zbierane i faktycznie są. Ale jak się państwo przyjrzycie, to bardzo często jest to jakiś obdrapany karton w jakimś zakurzonym kącie tego sklepu. Odnaleźć go jest wielkim cudem. Przecież nie tak to powinno wyglądać. No to powinno być aktywne zbieranie i zachęcanie ludzi do tego, żeby oni pamiętali i wiedzieli, że w tym moim ulubionym sklepie, w tym miejscu jest ten śmietnik, gdzie mogę wyrzucić te zużyte baterie. Tak się nie dzieje.
Pani doktor?
Ja myślę, że nie wspominamy o nich z tego prostego powodu, że oni nie chcą być w tym całym łańcuchu, bo jeżeli mieliby zbierać teraz butelki, to jeszcze zakręcone, których zgnieść nie można, no to oni muszą je przechowywać, a to my już mamy ogromny wzrost kosztów i teraz pytanie, kto znów ma te koszty ponosić, bo mam wrażenie, że i tak one będą przełożone na konsumentów.
Dobrze, może ten wątek zakończmy. W takim razie ja jestem zwolennikiem recyklingu i to bardzo poważnym. Natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, co sądzić o tym, co obserwuję w tej chwili na ekranie telewizora. Rolnicy wrócili protestować do Warszawy. To miało być kilkadziesiąt tysięcy rolników na razie na Placu Zamkowym w Warszawie. Nie jest ich tak wielu. Protestują w sprawie Zielonego Ładu. Chcą zmian. Tam jeszcze sprawa dotyczy transportu towarów z Ukrainy. Ale wydaje mi się, że rysuje się kolejny punkt zapalny na linii Komisja Europejska Rolnicy. Komisja Europejska planuje zmiany przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w transporcie. Chodzi generalnie o to, żeby warunki, w jakich są przewożone zwierzęta, były lepsze. I to jest założenie, które funkcjonuje w tym całym programie od producenta do konsumenta, czyli z gospodarstwa rolnego na stół już u osoby, która kupiła taki produkt rolny. Myślą państwo, że to dobry pomysł, że Komisja Europejska w tej chwili proponuje zmianę, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt i transport, ponieważ krytycy zarzucają temu projektowi, że to wygeneruje dodatkowe koszty, że idea sama jest słuszna, ale w efekcie to znów konsument więcej zapłaci na tym.
Tak, to jeżeli mogę, to rzeczywiście sama idea jest słuszna, no bo w tym całym dokumencie jest zapisane, że na przykład trzeba co jakiś czas skrócić podróż, jeżeli jest długa podróż, to na przykład trzeba zwierzęta napoić, nakarmić, czy wypuścić, żeby sobie troszeczkę odpoczęły, no bo są to jednak osoby, znaczy są to są zwierzęta, są to organizmy żywe, no i też musimy o nie zadbać. Problem leży gdzie indziej, bo sama idea jest słuszna. Tylko problemem, i ja się nie dziwię rolnikom, ja szczerze mówiąc bardzo wam rolnicy kibicuję, bo jeżeli ja będę musiał się zatrzymać parę razy, wydłużę podróż, na tachografie nie będę mógł już dalej jechać, bo to zwiększa koszty, zwiększa jakby też problemy, gdzie się zatrzymać, czy jakieś takie miejsca będzie pewnie przygotowywać, no bo gdzie ja teraz moje koniki wypuszczę, żeby sobie pobiegały, to wszystko powoduje koszty. I one będą, powinny według tego, gdyby tak było, no to pewnie byłyby przeniesione na ludzi, czy na naszych, na konsumentów. I potem no, ludzie mówili, jeny, dlaczego to jest takie drogie? Tylko, że nie będzie tak zrobione, bo mamy za granicą kraje, które nie są w Unii Europejskiej. I kraje, które nagle przyślą to jedzenie w tych cenach porównywalnych, które mamy do tej pory, i to będzie powodowało, że po prostu u nas to będzie nieopłacalne. A jak będzie nieopłacalne, to znowu tylko świadomi ludzie będą mogły na przykład korzystać z takich produktów, tylko też i ci świadomi ludzie mają ograniczone portfele. I tu się robi takie błędne koło. Jeżeli mamy takie przepisy, które są słuszne jakby z punktu widzenia zwierząt i ich tak naprawdę transportu tutaj wprowadzane, no to trzeba wymóc, żeby produkty, które będą do nas dostarczane i na półkach sprzedawane, żeby miały podobne po prostu przepisy. No i wtedy możemy konkurować, bo jak nie będziemy mogli konkurować, to po prostu firmy wymrą, a zwierzęta będą cierpieć tylko za granicą.
Panie Bogusławie?
Bardzo słuszna uwaga. Całe rolnictwo w Unii Europejskiej jest subsydiowane i to potężnymi środkami. I w takim absolutnie liberalnym ujęciu można by się złapać za głowę, że jak to jest możliwe. Dlaczego subsydujemy, skoro możemy taniej sprowadzić z Ameryki Południowej czy z Ukrainy chociażby, tak? No to jest też jeden z tych tematów, który rozgrzewa teraz debatę publiczną. Jest to robione po to, w czasach pokoju oczywiście możemy sobie tak robić, ale ostatnie lata chyba powinny wszystkim wyraźnie uzmysłowić, że jeśli pozbawimy się jako Europa tych zasobów, środków, ludzi, którzy zajmują się czy hodowlą zwierząt, czy rolnictwem, po prostu będziemy absolutnie zdani na taką egzystencjalną łaskę innych ośrodków. Czyli jeśli nie będziemy w stanie sami produkować żywności, no to naprawdę, znaczy to nie są takie zabawne rzeczy, no jakby no, trudno sobie wyobrazić w takim współczesnym świecie coś takiego jak głód, no ale przecież i pandemia, i później wojna na Ukrainie pokazała, że niektóre z tych produktów, tych łańcuchy dostaw, po prostu jeśli się urywają, to ich nie ma i to nie ma ich z dnia na dzień. Te łańcuchy dostaw są poukładane w ten sposób, że naprawdę przerwanie ich na tydzień, miesiąc, kwartał powoduje, że jesteśmy ich pozbawieni. To wszystko prowadzi do tego, że jeśli te proponowane zmiany faktycznie spowodują to, że wiele osób nie od razu, ale w perspektywie 5-10 lat porzuci swoje zajęcie, zdecyduje się po prostu nie zajmować tym, czym się zajmowali do tej pory, czyli produkcją żywności w szerokim znaczeniu tego słowa, No to pytanie jest takie, czy sami sobie nie kręcimy jednak sznurka, tak, jako Europa?
Może króciutko jeszcze, pani doktor, kwestia empatii, bo transport zwierząt do wielu przemawia to, że te zwierzęta cierpią w transporcie, są ludzie bardzo empatyczni i niektórym jest czasem bardzo smutno, gdy widzą takie transporty. Krótko, poproszę.
Krótko, dobrze. To ja tylko powiem, że moja siostra została wegetarianką właśnie patrząc na to, jak te zwierzęta cierpią w transporcie i potem w ubojniach, więc nie dziwię się, że takie osoby istnieją. Oczywiście powinniśmy pamiętać o tym, że zwierzęta są to istoty żywe, które my tylko i wyłącznie hodujemy i wykorzystujemy po to, żeby mieć jedzenie, ale też chyba w tym wszystkim powinniśmy znów się zastanowić nad naszym konsumpcjonizmem zbyt wysokim, ponieważ ilość jedzonego przez nas mięsa drastycznie wzrosła w ciągu ostatnich 100 lat, więc może dbając o zwierzęta powinniśmy się zastanowić nad tym, czy, tak jak mówią dietetycy, nie ograniczyć jedzeniem mięsa do 3-4 dni w tygodniu.
Co na pewno będzie zdrowe. Dziękuję bardzo. Gośćmi w audycji Ludzie i Pieniądze byli dziś dr Katarzyna Osiecka-Brzeska z Katedry Zrównoważonych Procesów Rynkowych Uniwersytetu Gdańskiego, Przemysław Kitowski, Uniwersytet Merito w Gdańsku i Bogusław Wieczorek, Olivia Center. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Dziękuję bardzo za udział w programie. Do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkie dobre.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.